Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo to temat, który dziś podejmujemy. A naszymi gośćmi dr Jan Wiśniewski, kierownik Instytutu Politologii Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Dr Przemysław Wójtowicz, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy i również AKSIM w Toruniu.
Szczęść Boże.
Bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo. Wiele osób teraz podejmuje ten temat bezpieczeństwa. Wydawać by się mogło, że o bezpieczeństwie powinna mówić policja, może wojsko, może jakieś służby bezpieczeństwa wewnętrznego. Okazuje się, że mamy w studiu politologów, historyków i też o bezpieczeństwo. Panie doktorze, dlaczego?
Tak naprawdę można powiedzieć, że świat się zmienia. To już wiadomo jest od bardzo długiego okresu czasu, ale w XXI wieku te zagrożenia nie są już takimi zagrożeniami jak jeszcze 40, 50 czy nawet 100 lat temu. Konflikty, które rozgrywały się w XX wieku, rozgrywają się również w XXI wieku, tylko mają całkowicie inny wymiar. Ten wymiar jest, można powiedzieć, interdyscyplinarny, bo można zacząć od ekonomii, od zdrowia, od żywności, po zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Właśnie ta końcówka szczególnie jest bardzo interesująca. Dlaczego? Można powiedzieć, że od 10-12 lat trwa permanentny konflikt między różnymi państwami świata, szczególnie tymi, które są rządzone w sposób niedemokratyczny, dyktatorski, autorytarny, które prowadzą różnego rodzaju działania w cyberprzestrzeni, nie oglądając się nie tylko na przepisy, nie tylko na różnego rodzaju prawa, ale w pewien sposób stwarzają zagrożenia w innych krajach. Te zagrożenia doprowadzają do pewnych kryzysów, niepokojów politycznych, co tym państwom jest na rękę. I rzeczywiście ten wymiar bezpieczeństwa ma całkowicie inny odcień, ten dwudziestowieczny i ten dwudziestopierwszowieczny. Można powiedzieć, że ataki terrorystyczne, które miały miejsce na Stany Zjednoczone w 2001 roku, zmieniły, można powiedzieć, nie tylko historię, ale też postrzeganie bezpieczeństwa. Chciałbym zwrócić uwagę, w 2013 roku bardzo, no wtedy jeszcze niezbyt znany generał rosyjski, generał Walerij Gerasimow, wymyślił, przedstawił podczas spotkania dowódców wojskowych Federacji Rosyjskiej, Armii Rosyjskiej, pewne założenia, które przeszły do historii jako doktryna Gerasimowa. W tych założeniach było powiedziane, że walka toczy się już nie tylko w kwestiach militarnych, ale ona jest, czy ma wymiar znacznie szerszy. Jest walką informacyjną, jest walką informatyczną i ta walka ma doprowadzić nie do pokonania przeciwnika w tym wymiarze dwudziestowiecznym, że pokonaliśmy armię przeciwnika, zwyciężyliśmy. Nie, teraz prowadzimy działania całkowicie innej formie. Ta forma ma polegać na tym, że mamy na przykład zmęczyć społeczeństwo państwa, z którym mamy trudniejsze relacje, mamy doprowadzić do jakiegoś kryzysu, który jest nam na rękę, mamy prowadzić, można powiedzieć, taki atak, który nie jest wypowiedzeniem wojny. I te działania asymetryczne, to jest pojęcie, które również coraz bardziej jest znane, doprowadzają do tego, że my mamy non-stop pewien stan napięcia. Ten stan napięcia szczególnie jest widoczny na przykład w Europie od 2014 roku, a dokładnie od rosyjskiej interwencji, zajęcia Krymu, walki w Donbasie, kryzys w relacjach między Rosją a nie tylko Ukrainą, ale państwami NATO. Trzeba pamiętać również o krajach nadbałtyckich. Właśnie jeżeli jesteśmy już przy krajach nadbałtyckich. Przecież w 2007 roku miało miejsce wydarzenie, które też zmieniło historię, ale historię internetu, cyberprzestrzeni. W 2007 roku doszło do pewnego konfliktu, może medialnego bardziej, między Estonią, małym krajem, który ma około 1,5 miliona mieszkańców, a Rosją. Chodziło o pochówek żołnierzy Armii Czerwonej w centrum miasta Tallina. Estończycy postanowili przenieść tą mogiłę, można powiedzieć, z centrum miasta wraz z pomnikiem na cmentarz. To jest, myślę, że zrozumiałe. Federacja Rosyjska, przedstawiciele Kremla stwierdzili, że to jest zawłaszczenie historii, to jest zmiana, to jest odejście od tej pięknej historii wielkiej wojny ojczyźnianej i sprzeciwili się temu. Estończycy w końcu przenieśli, ale pewnego majowego dnia właśnie w tym roku okazało się, że internet tego jednego z mniejszych państw, ale bardzo zinformatyzowanego państwa, przestał działać. Estończycy, którzy mogą na przykład głosować w wyborach przez internet, nie mogli z niego korzystać. I to miał wymiar nie tylko informacyjny, ale na przykład sprawdzenie bankowości mobilnej. To doprowadziło, że przez 2 tygodnie Estończycy tak naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje. Ale po tych 2 tygodniach udało im się te wszystkie problemy przezwyciężyć. Internet zaczął normalnie działać, ale też oni wyciągnęli wnioski z tego. I można powiedzieć, że ten 2007 i wcześniej 2001 rok to są takie dwie daty przełomowe, jeśli chodzi o postrzeganie tego bezpieczeństwa. No i 2013 rok, ta doktryna Gierasimowa, tych nowoczesnych konfliktów. Ta doktryna, można powiedzieć, została w pewien sposób już zreformowana, ale to myślę, że w dalszej części audycji o tym powiem.
Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo. Doktor Jan Wiśniewski, doktor Przemysław Wójtowicz.
W kontekście tego, co powiedział mój szanowny przedmówca, warto wskazać i skupić się na aktualnym bezpieczeństwie państwa polskiego. Tutaj można je rozpatrywać w trzech aspektach, w trzech kontekstach. Na pewno pierwszy kontekst jest to bezpieczeństwo wewnętrzne państwa polskiego, na które wpływa sprawa związana z wewnętrzną jednością naszej elity politycznej, która, jak wiemy, dzisiaj pozostawia wiele do życzenia. A jak najbardziej ten element był historycznie wykorzystywany i nadal jest wykorzystywany przez zewnętrzne państwa, przez wrogów, przez przeciwników państwa polskiego. My dzisiaj tutaj szeroko możemy się skupiać i mówić na konflikcie związanym z rządem i opozycją, ale warto wskazać, że brak wewnętrznej jedności państwa polskiego jest wykorzystywany przez naszych wrogów, przez naszych przeciwników co najmniej od XVII wieku, od czasów Targowicy, od czasów chociażby z potopu szwedzkiego. Drugi element związany z bezpieczeństwem państwa polskiego jest to bezpieczeństwo zewnętrzne przy naszej bezpośredniej granicy, w naszym bezpośrednim otoczeniu. Tutaj przede wszystkim najistotniejszy element, który wpływa na ten rodzaj bezpieczeństwa, jest sytuacja na naszych wschodnich granicach, w tym to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, gdzie mamy do czynienia z atakiem hybrydowym. Również w tym bezpieczeństwie istotną rolę odgrywa agresywna postawa Federacji Rosyjskiej, która to postawa powoduje liczne konflikty i zdarzenia, o których chociażby wspominał mój przedmówca. Ostatni element, który tutaj warto wskazać, który również wpływa na to, co się dzieje w Polsce, to jest sprawa problemów na granicy rosyjsko-ukraińskiej oraz sprawa sytuacji wewnętrznej i konfliktu w Kazachstanie, w który również jest zaangażowana pośrednio i bezpośrednio Rosja. Wreszcie trzeci aspekt związany z bezpieczeństwem państwa polskiego, na który i co na to wpływa. Jest to sytuacja na świecie. Z pozoru wydawać by nam się mogło, że gdzieś tam dalekie, odległe wydarzenia absolutnie nie mają wpływu na nasze bezpieczeństwo, a jest wręcz przeciwnie. I tutaj posłużę się trzema przykładami, trzema dużymi konfliktami zbrojnymi, wojnami, które wpływają na to, co się dzieje aktualnie w Polsce. Mam na myśli chociażby wojnę w Syrii, która już trwa 11 rok. Właściwie ta wojna stała się czymś zapomnianym, spowszedniała ona nam. Wydawałoby się, że jest to gdzieś daleko na bliskim, tak zwanym Bliskim Wschodzie, czyli w odległym rejonie geograficznym. A jak najbardziej ten element ma wpływ na bezpieczeństwo państwa polskiego, bo chociażby stymuluje ruchy migracyjne, które przecież docierają do naszych granic. Druga wojna, o której też mało pamiętamy, drugi konflikt zbrojny, który jak najbardziej wpływa na sytuację w Polsce, to wojna w Jemenie, która toczy się od 2015 roku. I również powiedzielibyśmy, przecież ma to wpływ jeszcze mniejszy niż nawet ten słynny konflikt z Syrii, albowiem to jest jeszcze dalej, jest to przecież odległa już właściwie Azja. A tymczasem w konflikt zbrojny zaangażowane jest takie mocarstwo jak Arabia Saudyjska, czyli jeden z największych wydobywców, eksporterów ropy naftowej i gazów kopalnych. I jak najbardziej to, co się dzieje na tej wojnie za sprawą zaangażowania Arabii Saudyjskiej, ma wpływ na ceny ropy, ceny gazu, no i chociażby na inflację, która teraz w Polsce ma miejsce. I ja chciałbym na końcu opowiedzieć Państwu o trzecim konflikcie, który chyba jest najmniej w tej chwili znany i właściwie w polskiej przestrzeni medialnej informacje o nim są bardzo zdawkowe. Jest to wojna w Etiopii, w prowincji Tigraj. Stosunkowo świeży konflikt zbrojny, który toczy się od listopada 2020 roku. Na naszych oczach w tej prowincji Etiopii dokonuje się ludobójstwo. Armia etiopska w tej chwili otoczyła tą zbuntowaną prowincję, nie dopuszcza tam pomocy humanitarnej. Wojska etiopskie, zanim wycofały się z tamtego rejonu, chociażby zniszczyły wszelką infrastrukturę, przede wszystkim zburzyły placówki służby zdrowia i szpitale. I teraz chodzi o to, żeby ludność tej zbuntowanej prowincji wziąć głodem. Na naszych oczach dokonuje się ludobójstwo, a o tym w polskiej przestrzeni medialnej bardzo mało się mówi. A jak najbardziej ten element za moment, chociażby za sprawą nowych fal migracyjnych, bezpośrednio może wpłynąć na bezpieczeństwo Unii Europejskiej i państwa polskiego.
Bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo. Dr Jan Wiśniewski, dr Przemysław Wójtowicz. Panowie, rozmawiamy o bezpieczeństwie. Przytoczyli panowie różne przykłady konfliktów, które miały miejsce. Co teraz jest takim zarzewiem konfliktu? Jakie wymiary? Okazuje się, że tak, COVID jest jak najbardziej wymiarem konfliktu. Szczepionki są wymiarem konfliktu. Tradycyjny katolicyzm kontra katolicyzm jakiś taki naznaczony ideami liberalnymi. Neomarksizm z drugiej strony też i całe te społeczności LGBT. Dawniej wydawało się to, co chyba mówił pan doktor Wiśniewski, no konflikt dotyczył walki o ziemię, o granice, walki o wpływy, prawda? A teraz pytanie moglibyśmy sobie postawić, co nie może być zarzewiem konfliktu, co na pewno nie będzie nigdy.
To jest bardzo trudne pytanie, co nie będzie, bo można powiedzieć, że teraz więcej jest kwestii, które są zarzewiem konfliktu. Tutaj mówiliśmy na przykład o działaniach Federacji Rosyjskiej, był jeden właśnie z tych przykładów. Zgodnie z tymi pewnymi wytycznymi, z doktrynami rosyjskimi, oni działają w ten sposób, że właśnie podsycają te konflikty, pokazują różnice. Szczególnie dzisiaj przy udziale mediów społecznościowych, nawet również klasycznych mediów, można naprawdę wywołać bardzo duże retorsje, nie tylko polityczne, ale wręcz różnego rodzaju pogłoski. Tutaj ojciec zaczął mówić o szczepionkach, o COVID-zie, o różnych aspektach. Ta dezinformacja, która płynie, różne informacje umieszczone w różnych miejscach, osoby trafiają na przykład czytając coś w internecie na jedną informację, która wyklucza drugą informację. I teraz znajdź rozwiązanie, która jest słuszna, która jest właściwa. Są osoby, które uważają, że ta informacja, którą tutaj przeczytałem, ona jest prawdziwa, a niektóre osoby nie. Nie czyta się na przykład oficjalnych już dokumentów, ponieważ one są zbyt długie, zbyt trudne czasami. Czyta się właśnie tego typu informacje. Ta wojna informacyjna nawet była widoczna innym przykład, Brexit. To jest dość świetny przykład, kiedy wykorzystano media społecznościowe do siania pewnego fermentu, do siania różnych niesprawdzonych informacji, które doprowadziły do tego, że mimo, że na przykład jeszcze 2-3 miesiące wcześniej większość Brytyjczyków była przeciwna Brexitowi, w momencie głosowania, kiedy była pewna taka zmasowana działalność różnych troli, powstawały na przykład w mediach społecznościowych duże ilości kont, które były kontami tak zwanymi wydmuszkami, których ktoś obsługiwał, nagle okazuje się, że można to również wykorzystać. I co prawda teraz większość Brytyjczyków, gdyby miała wybór, by głosowała za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale wtedy w natłoku tych informacji podjęła taką, a nie inną decyzję. Właśnie ja myślę, że patrząc to, co właśnie ojciec powiedział, właśnie pan doktor, my mamy taki okres w historii, kiedy ta informacja wywołuje, jeszcze ograniczenia pandemiczne, wywołują wśród ludzi w Europie też pewną, może nie agresję, ale tą irytację. Doprowadzają do tego, że wszystkie nawet konflikty, które wcześniej nie były tak widoczne, stają się realnymi wręcz zagrożeniami dla całego funkcjonowania całego społeczeństwa. I to nie tylko chodzi o społeczeństwo, też o naszą wiarę. To proszę zobaczyć, to co ojciec powiedział o tym sianiu pewnych różnych pogłosek, różnego rodzaju opinii, to też doprowadza do tego. Nie ma nic złego, jeżeli nie dzieje się nic złego, jeżeli jest jasny przekaz na przykład medialny. To wtedy łatwiej jest prowadzić walkę z dezinformacją. Jeżeli nie ma jasnego przekazu, ta dezinformacja sieje niesamowite spustoszenie.
Doktor Przemysław Wójtowicz.
Ojciec kanclerz wskazał wiele przykładów konfliktogennych, dlatego zaryzykowałbym stwierdzenie, że może być ich w tej chwili we współczesnym świecie praktycznie nieograniczona liczba, jeżeli chodzi o elementy społeczno-polityczno-gospodarcze, etc., etc. Dlatego też z tych względów historyczne, etniczne i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też z tych względów właśnie ostatnimi czasy pojawiło się i stało się w cudzysłowie modnym pojęcie konflikt hybrydowy, atak hybrydowy. Warto telewidzom przybliżyć, co tutaj mamy na myśli. Jest to zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego jakiegoś państwa ze strony albo zewnętrznego państwa będącego wrogiem, albo jakiejś organizacji parapaństwowej, niepaństwowej, spowodowane niekinetycznymi bardzo często, niemilitarnymi elementami oddziaływania. Jakie to mogą być elementy oddziaływania? Rzecz jasna, może być to klasyczna agresja militarna, ale to też może być atak cybernetyczny, może to być atak terrorystyczny, może być napuszczanie fal uchodźców, o czym mamy z czym mamy ostatnio do czynienia. Może być podburzanie do rozruchów wewnętrznych mniejszości narodowych i etnicznych żyjących na terenie danego państwa. Wreszcie może być sponsorowanie przez służby specjalne zewnętrznego państwa przestępców, którzy podburzają społeczeństwo i dokonują jakichś aktów niebezpiecznych w ramach wewnątrz państwa. Także wielorakość elementów, które mogą doprowadzić do konfliktu. Stąd pojęcie kryzys i atak hybrydowy.
Pan doktor wcześniej wspomniał te trzy miejsca wojny, Syria, Jemen i Etiopia. My żyjąc w Polsce żyjemy w bezpiecznym państwie. Jesteśmy tutaj w bezpieczeństwie takim i zdrowotnym, i w bezpieczeństwie jakiejś prawdy historycznej, której ma kto bronić i są instytucje ku temu. Jesteśmy w takim bezpieczeństwie żywnościowym też. No, na razie nie musimy się obawiać, że braknie nam jedzenia, braknie nam wody. Wojsko, słyszymy, umacnia się. Legia Akademicka, nawet jej przewodzi tutaj pan doktor Jan Wiśniewski między innymi. Natomiast pytanie rodzi się takie, co brakło w budowaniu bezpieczeństwa narodowego i państwowego w takich państwach jak Syria, Jemen i Etiopia?
Słabość wewnętrznych struktur organizacyjnych tych państw. Wiele elementów tutaj można wskazać. Pierwsza rzecz, są to państwa wieloetniczne. A to zawsze w momentach zagrożenia powoduje wewnętrzne problemy. Druga rzecz to oczywiście słabość struktur państwowych. Ta słabość struktur państwowych, które z czasem nie potrafią wygasić w odpowiednim momencie konfliktu, jest szczególnie widoczna w państwach afrykańskich. Tam coś takiego, do czego jesteśmy my przyzwyczajeni, jak służba zdrowia, działająca sprawnie administracja publiczna, działające sprawnie sądownictwo i tego typu służby, co do których my w Polsce wiemy, że funkcjonują i nie wyobrażamy sobie w ogóle państwa bez funkcjonowania tychże służb. W takich państwach jak Afryka, ale i w wielu innych państwach świata, one albo są niezorganizowane, albo są zorganizowane w stolicy, w większych miastach, na prowincję ta struktura nie dociera. I to powoduje, że te państwa są słabe organizacyjnie i podatne na ataki wewnętrzne i na ataki zewnętrzne. I w tym kontekście warto właśnie wskazać rzeczywiście na ten dramatyczne konflikty, które występują w Afryce. I przy okazji taką ciekawostkę można podać. Każdy z nas tutaj w Europie na pytanie o najbardziej krwawe konflikty zbrojne, no, założę się, że na pierwszym miejscu oczywiście historycznie wskaże II wojnę światową, w której to zginęło 60 milionów osób. Na drugim miejscu będzie to pierwsza wojna światowa, w trakcie której zginęło około 10 milionów osób, ale już o konflikt zbrojny, który umiejscowilibyśmy na trzecim miejscu, wielu z nas będzie miało problem z odpowiedzią. A warto wskazać, że ten trzeci co do liczby ofiar najbardziej krwawy konflikt zbrojny zakończył się zaledwie mniej więcej 30 lat temu. Była to druga wojna domowa w Kongo, tak zwana wojna domowa w Kongo, bo inne politologiczne określenia tego olbrzymiego konfliktu zbrojnego, który miał miejsce w latach 1998-2003. To jest Wielka Wojna Afrykańska albo nawet Afrykańska Wojna Światowa. Mimo że początkowo była to wojna domowa, w pewnym momencie kilkanaście państw zostało Afryki w to zaangażowanych. W ten konflikt zbrojny, jak powiedziałem, który toczył się nie aż tak dawno temu, mniej więcej 30 lat temu, przedstawia on sobą tragiczny bilans ofiar. Zaraz po drugiej i pierwszej wojnie światowej na trzecim miejscu możemy go umiejscowić. 5 400 000 ofiar zginęło w trakcie kilku lat i to właściwie na naszych oczach. To było spowodowane między innymi tymi elementami, które na początku mojej wypowiedzi wskazałem.
Silne demograficznie państwa czy miejsca świata, chociażby jak Afryka czy Indie, gdyby posiadały strukturę administracyjną i były zorganizowane, mogłyby rządzić światem, dlatego są zagrożeniem?
Ja myślę, że bardziej są wykorzystywane przez innych graczy do tego, żeby tam realizować swoje cele.
Ale ci inni gracze ich destabilizują, dezinformują i nie pozwalają zbudować własnych struktur, prawda?
Tak, to jest świetny przykład, czy na przykład w Syria, Jemen. Gdyby pozostawić sprawy tylko Syryjczykom, ja myślę, że już byśmy mieli po wojnie, już by wojny nie było. Natomiast tam krzyżują się wpływy, czy to tureckie, czy to irańskie, izraelskie, amerykańskie, chińskie, rosyjskie. I każdej ze stron zależy, żeby ten konflikt w dalszym ciągu trwał. Oczywiście oprócz samych Syryjczyków, którzy chcieliby już mieć święty spokój. Natomiast różne państwa, nawet różne organizacje, są zainteresowane tego typu działaniami. Tutaj pan doktor mówił właśnie o konflikcie w Kongu, w Etiopii. W Etiopii również są zainteresowane różne państwa. Myślę, że tych konfliktów niestety będzie więcej. W definicji wojny, na przykład, którą przyjęła ONZ, tak naprawdę mamy coraz mniej wojen, ale tych konfliktów jest mimo wszystko coraz więcej i myślę, że patrząc na historię, nawet na kwestie europejskie, my możemy się spierać, możemy mieć różne poglądy, różne wyobrażenia dotyczące czy to naszego państwa, czy naszej polityki, ale to muszą być tylko spory. Nie mogą być konflikty, bo jeżeli zaczynają się konflikty, to różne strony, szczególnie w dzisiejszych czasach, mogą świetnie te nasze konflikty wykorzystać do własnych celów. My, niektóre siły, niektóre osoby nawet chyba nie zdają sobie sprawy, że pewnymi działaniami osłabiają państwo. Spory są ważne, powinny być, bo to buduje, rozwija społeczeństwo. Ale nie konflikty.
Bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo. Dotknijmy takich rzeczy ostatniego pół roku. Mamy wielki konflikt w Afganistanie. W tym samym czasie bardzo blisko nas, na granicy polsko-białoruskiej, ale również na granicy francusko-angielskiej, mamy do czynienia z rozgrywką migracyjną, czyli ludzie stają się takim argumentem, czy stają się taką kartą przetargową walki. No i teraz mamy trzeci, zupełnie inny rodzaj konfliktu czy takiego zatrwożenia świata, chociaż już świat już wydaje się być tym znudzony po 4-5 dniach, czyli mamy Kazachstan. Gdyby panowie odnieśli się do bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa, do tych trzech przykładów.
To ja może rozpocznę od takiego, co jest najbliżej polskiemu w cudzysłowie sercu, czyli sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, atak hybrydowy przeprowadzony na państwo polskie przez stronę białoruską za pomocą uchodźców. Także to się rozgrywa teraz na naszych oczach. Zaognienie miało miejsce mniej więcej w połowie 2021 roku. Ja też chciałbym to naświetlić w takim kontekście, o którym przed momentem rozmawialiśmy. O tym, że mocarstwa prowadzą wewnętrzną grę na rozbijanie sytuacji, bo jak najbardziej tak jest w Indiach, w Etiopii, w Syrii i tak dalej. Ale ten konflikt znakomicie pokazuje, że taka gra jest również prowadzona w stosunku do państwa polskiego. Ewidentnie jest to gra prowadzona na rozbicie państwa polskiego, wykorzystująca nasz historyczny brak jedności narodowej. Zwróćmy uwagę, gdzie poszło główne uderzenie białoruskie. Początkowo na państwo litewskie, które pod, oczywiście nic nie ujmując Litwinom, ale pod względem militarnym i w wielu aspektach również ekonomicznym, jest dużo słabszym graczem od państwa polskiego. Tymczasem główne uderzenie od połowy 2021 roku poszło w kierunku państwa polskiego. Litwa nie posiada dywizji. My posiadamy dywizję. 4 dywizje, jedna w trakcie formowania, ale jak najbardziej teraz to wojsko nam się wykorzystywało. Potrafiliśmy na razie odeprzeć ten atak. Wydawałoby się, że z logicznego punktu widzenia łatwiej będzie taką moc środków, w cudzysłowiu, rzucić Białorusinom na litewską granicę, a tymczasem główne uderzenie poszło na polską granicę. Dlaczego? Według mnie odpowiedź jest jedna. Zauważono historyczny brak polskiej jedności narodowej. Zauważono, że ten element można u nas wykorzystać w wewnętrznej rozgrywce politycznej. Być może to, co teraz powiem, zabrzmi mocno, ale de facto, obserwując wewnętrzną sytuację i działania pewnych środowisk w Polsce, możemy powiedzieć o zdradzie narodowej, która z historycznego punktu widzenia po raz kolejny zaistniała w państwie polskim, w naszym narodzie. Ja tutaj znowu, może z takim cudzysłowie uporem maniaka, nawiążę do historycznych odniesień. Po raz pierwszy taka zdrada, która zagroziła bezpieczeństwu wewnętrznemu Polski, miała miejsce w okresie potopu szwedzkiego. Zdrada części magnaterii na czele z Hieronimem Radziejowskim, na czele z Januszem Radziwiłłem. Później mieliśmy słynną Targowicę, również zdrada części magnaterii przeciwko reformom związanym z Konstytucją 3 maja. Następnie zdrada polskich komunistów, chociażby w 1920 roku, którzy, gdy polskie społeczeństwo, polskie wojsko odpierało bolszewickie ataki na przedpolach Warszawy, w Białymstoku już mieli zainstalowany rząd tak zwanej Polskiej Republiki Ludowej, który miał przyłączyć to polskie państwo do wielkiego państwa sowieckiego. Także ten element tutaj uważam jest bardzo istotny i należy o tym mówić. Brak polskiej jedności narodowej, to nie wystąpiło na Litwie. Tamtejsze elita polityczna, zarówno ta po stronie rządowej, jak i po stronie opozycji, potrafiła się dogadać odnośnie pewnych elementów, które są z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa nie do podważenia. A takim na pewno podstawowym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, który i na Litwie, ale również i w Polsce powinien być nie do podważenia, jest kwestia nienaruszalności polskich granic. Jeżeli ktoś chce przekroczyć polskie granice, proszę bardzo, zapraszamy, jesteśmy gościnnym państwem, ale niech to zrobi w sposób legalny.
Bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo, już za chwileczkę dr Jan Wiśniewski. Telefony ukazują się na państwa ekranach, zapraszamy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych o bezpieczeństwie narodowym i cyberbezpieczeństwie. 56 657 0011 lub 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 600 400. Na zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Panu doktorowi został Kazachstan i Afganistan.
Kazachstan, Afganistan. Rzeczywiście ja tutaj jeszcze nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, taki przykładem, jak można grać kwestiami uchodźców, było stanowisko Turcji, która troszeczkę wcześniej, 2 lata wcześniej właściwie, wypuściła uchodźców z Syrii. Powiedziała, no możecie się przedostać do Europy, do Unii Europejskiej, a szczególnie przez Grecję. No i wtedy Turcja uzyskała bardzo dużo pieniędzy, znalazły się te pieniądze i prawdopodobnie troszeczkę inne cele przyświecały właśnie samozwańczemu prezydentowi Białorusi, bo Aleksandr Łukaszenka nie jest prezydentem, nie jest uznawany za prezydenta Białorusi, ale proszę zobaczyć ten efekt. Łukaszenka uzyskał rozmowy, czy to przywódców Europy Zachodniej, w pewien sposób zadziałały i nagle stał się na arenie międzynarodowej osobą, która no, w pewien sposób
również ostatnio rozmawiał z byłym prezydentem Kazachstanu. tak. Azerbejdżanem w konflikcie Nursultanem. Tak.
Tak, i można też. I proszę zobaczyć, teraz Kazachstan. Kazachstan to był konflikt, który był pewnym zaskoczeniem. To mimo wszystko dla na przykład Federacji Rosyjskiej było to duże zaskoczenie. Rosja raczej wojska miała przy granicy z Ukrainą, ale notabene bardzo szybka reakcja właśnie rosyjska, pokazująca, że te siły, szczególnie te siły powietrzno-desantowe, Rosjanie mają na naprawdę dość wysokim poziomie. I w Kazachstanie tak naprawdę pewnym katalizatorem były podwyżki cen gazu. Większość samochodów, większość obiektów jest ogrzewana właśnie tym surowcem. Doszło do protestów 3-4 stycznia. One się rozlały na cały kraj. I prawdopodobnie te protesty chcieli wykorzystać niektórzy zwolennicy czy osoby, które były wcześniej związane właśnie z Nazarbajewem, czyli z byłym prezydentem. Tutaj chodziło o to Biuro Bezpieczeństwa Narodowego czy Sekretariat Bezpieczeństwa Narodowego. Rządzący właściwie od 2019 roku prezydent Tokajew poczuł się prawdopodobnie zaniepokojony, że może stracić władzę. Doszło do takiego sporu i te protesty zostały wykorzystane przez dwa ośrodki polityczne do realizacji własnych celów.
Kto wyłączył internet i telefon?
Prawdopodobnie... To jest pytanie. Naprawdę my nie mamy informacji. Są przedstawiane wnioski z tej sytuacji w Kazachstanie, ale te wnioski nie są kompletne. Są raczej w dużej mierze często domysłami.
W 2007 roku w Estonii to raczej sąsiad, czyli Rosjanie, a w Kazachstanie sami Kazachstańcy, czy Chiny, czy Rosja?
Prawdopodobnie, to znaczy Kazachstan jest traktowany przez i Rosję, i Chiny jako takie swego rodzaju kondominium. Czyli Chińczycy mają interesy gospodarcze, natomiast Rosjanie mają interesy strategiczne, militarne. Tutaj znajduje się Bajkonur, tu znajdują się 2-3 duże poligony wojskowe, które są wykorzystywane przez Rosję. Tutaj znajduje się ponad 20-kilka%.
I złoża.
Tak.
I złoża.
I rzeczywiście ja myślę, że zadziałały te czynniki, tylko że tutaj Tokajew był w lepszych relacjach z Moskwą za pewne ustępstwa. No o tym mówią opozycjoniści kazachscy, którzy przebywają na przykład w Europie, w Stanach Zjednoczonych, że on po prostu tak naprawdę sprzedał kraj Moskwie za to bezpieczeństwo. No, co prawda mamy interwencję sił Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym właśnie w Kazachstanie. To jest teraz już chyba ponad 2600 żołnierzy. To są siły nie tylko rosyjskie, bo to trzeba podkreślić, ale są niewielkie oddziały z Białorusi, Tadżykistanu, Kirgizji. To są siły, które tam przybyły i w pewien sposób wspierają Rosjan. No to jest tak się mówi, kwiatek do kożucha. Ale rzeczywiście ci żołnierze przechylili szale tego zwycięstwa w tym sporze na rzecz urzędującego prezydenta. I on będzie ten dług spłacał. A jak się spłaca? No uzależniając. Przykład Białorusi. Przykład tego, w jaki sposób Rosjanie wygrali te wybory ostatnie prezydenckie w tym państwie, uzależniając całkowicie ten kraj od swojej woli, pokazują, że Kazachstan idzie bardzo podobną drogą.
Dziękuję bardzo. Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwoni Tadeusz z Gdańska. No cóż, chciałem się zastanowić nad naszym bezpieczeństwem militarnym. No zapewne mamy doktrynę, która mówi, że bronimy się, a nasi sojusznicy przychodzą nam z pomocą. No i tu chodzi o naszych sojuszników. Czy oni przyjdą tak nam z pomocą jak Anglia i Stany Zjednoczone, gdy Rosja zajmowała Krym i Naddniestrze i Donbas. Przecież były umowy podpisane, że gwarantują im, Ukraińcom, integralność terytorialną i będą ich bronić przed wszelkimi zakusami innych państw, jeżeli zrzekną się broni, która podejrzewam, jakby ją posiadali, Krym by do nich dalej należał. Nie wydaje mi się, żeby Holendrzy chcieli umierać za nas, albo nasi przyjaciele zza Odry. I to jest bardzo, bardzo bolesne. Trzeba się także zastanawiać, skąd i jaką kupujemy broń. To na przykład pewne państwo, dość znane, sprzedało Gruzji drony. To państwo to był Izrael. I potem okazało się, że podczas konfliktu między Gruzją a Rosją gro, prawie 90% tych dronów zostało odszukanych i zestrzelonych. A żeby to uczynić tak skutecznie, specjaliści podejrzewali, że Rosjanie posiadali kody źródłowe tych dronów. Nasz największy sojusznik, podejrzewam, że nim by nam ruszył na pomoc, to już byśmy musieli zapomnieć.
Dziękuję, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Prosimy, doktor Przemysław Wójtowicz.
Pierwsza część pytania. Czy tym razem nasi sojusznicy traktatowi dotrzymają słowa? No tutaj możemy postawić znak zapytania, bo nie jesteśmy w stanie wróżyć z przeszłości, ale ja jako politolog i historyk rzeczywiście mogę posłużyć się przykładami, że tak jak pan Tadeusz bodajże, z tego co pamiętam imię, wspomniał, no w przeszłości bywało z tym różnie. I tutaj warto też przy okazji dodać, że my oczywiście pamiętamy o największej zdradzie, takiej archetypowej zdradzie, jaką było zachowanie naszych sojuszników u zarania II wojny światowej, czyli we wrześniu, październiku 1939 roku, gdy mimo układów najzwyczajniej w świecie nie przyszli nam aktywnie, militarnie z pomocą, pomimo tego, że 3 września 1939 roku i Wielka Brytania, i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, ale to była tak zwana zimna, dziwna wojna. Tak, brak było aktywnych działań zbrojnych po ich stronie aż do 1940 roku. Ale warto wskazać, że oprócz tych zdrad, największych zdrad Zachodu, warto wskazać na jeszcze dwie inne, stosunkowo mniej znane. Po raz pierwszy tak właściwie Zachód, państwa Zachodu zdradziły nas u zarania naszej niepodległości latem 1920 roku, gdy armia bolszewicka stała u bram Warszawy. My broniliśmy de facto Europy przed zalewem bolszewizmu, a wówczas na konferencji w Spa wymuszono za iluzoryczną pomoc militarną, za przepuszczenie pociągów, które i tak nie przyjechały z bronią i nie dotarły na czas do państwa polskiego, wymuszono na polskim premierze Grabskim ustępstwa terytorialne na rzecz naszych sąsiadów i chociażby nie odbyło się referendum pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Także to była pierwsza zdrada Zachodu. A ostatnia duża zdrada Zachodu to koniec II wojny światowej, słynna konferencja jałtańska, gdzie ponad naszymi głowami mocarstwa rozgrywające, tak zwana Wielka Trójka II wojny światowej, ustalili, że Polska po II wojnie światowej dostanie się pod sowiecką strefę wpływów, pomimo to, że żołnierz polski i polska ludność cywilna od pierwszego dnia przelewali krew za wolność narodu polskiego i nie tylko narodu polskiego, za wolność świata. Tam w Jałcie ustalono, że Polska dostaje się do sowieckiej strefy wpływów i de facto traci suwerenność. Jak już wiemy, ta suwerenność została przez Polskę utracona aż do co najmniej 1989 roku. Także nie było jednej zdrady Zachodu, ale były co najmniej trzy duże zdrady Zachodu. Stąd pozostaje otwartym pytanie, jak tym razem państwa Zachodu zachowają się w przyszłości.
No tutaj wypowiedź szacownego kolegi jest dość pesymistyczna. Ja bardziej optymistycznie patrzę na to, bo mimo wszystko szczyt NATO na przykład w Warszawie w 2016 roku jasno powiedział, że tutaj rozlokowane zostają wojska. Mamy te wojska również...
Że zmienił się prezydent i zachwiało polityką militarną, gospodarczą.
Do tego, ale właśnie proszę zobaczyć, że w 2016 roku ta aktywność NATO była adekwatna do zagrożenia. Jednak kraje nadbałtyckie poczuły się pewniej, bezpieczniej, właśnie wiedząc, że są w NATO. Gdyby nie były w NATO, ja myślę, że ich los byłby trudny. W Estonii mieszka około 30% obywateli, którzy są rosyjskiego pochodzenia, mówią po rosyjsku, a w okręgu Narwa, czyli w tym najbliżej tutaj granicy z Rosją, nawet 90%. Proszę zobaczyć, powtórzenie Krymu w Estonii nie byłoby trudne, ale jako że Estonia była w NATO, Rosjanie jednak tego kroku nie zrobili, nie uczynili. Zmiany, które właśnie zaszły na szczycie władzy w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że wszystko zależy od polityków. Proszę zobaczyć, nawet teraz Stany Zjednoczone, tocząc rozmowy z Putinem, które dla nas w niektórych aspektach są, można powiedzieć, niebezpieczne, jednak zachowują jakiś umiar, a niektórzy przywódcy europejscy zaczynają mówić, że a czemu nie? Dogadajmy się z Rosją, dogadajmy się z Putinem. I proszę zobaczyć, te niebezpieczeństwa właśnie tego rozbicia jedności są dużym zagrożeniem. Ja myślę jednak, że artykuł 5 tutaj z tych 14 artykułów dotyczących NATO. No, artykuł 5 mówi, że każde państwo, które zostanie zaatakowane, może liczyć na pomoc ze strony innych państw. No i jest obowiązujące. Tylko właśnie myślę, że póki Stany Zjednoczone mają chęć, mają rozmieszczone wojska, nie tylko w Polsce, ale również w krajach nadbałtyckich. Te wojska są na przykład Brytyjczycy, Kanadyjczycy, mają całkowicie inny stosunek, są bardziej bojowo nastawieni do Rosji niż na przykład, niestety, czy Niemcy, czy Francja. Ale rzeczywiście, póki mamy takie wsparcie, myślę, że na razie powinniśmy się czuć bezpiecznie. Ale jeżeli sami nie będziemy dbać o to bezpieczeństwo, jeżeli sami nie będziemy rozwijać armii, to myślę, i tu pan Tadeusz bardzo słusznie zauważył, też broń, którą kupujemy, ta broń powinna mieć, tutaj ważna informacja o tych kodach źródłowych dotyczących tych rakiet właśnie, które użyto podczas konfliktu rosyjsko-gruzińskiego 2008 roku. Po prostu prywatna firma izraelska sprzedała pewne dane, prawdopodobnie Moskwie, i dzięki temu była możliwość strącenia tych pocisków, tych rakiet, ale to pokazuje, że my powinniśmy dbać o to. My jako państwo. Polska zwiększa armię. Zwiększa też zakupy, ale powinniśmy my jako społeczeństwo bardziej mimo wszystko być przygotowani do tego typu sytuacji. Ja wiem, że teraz się mówi o armii zawodowej, ale ta inicjatywa, na przykład Wojsk Obrony Terytorialnej. Wspomnijmy 5-6 lat temu. Co się mówiło o WOT-ie? Uznawano to wręcz za prywatną inicjatywę różnych pojedynczych polityków. A teraz nagle okazuje się w dobie pandemii, w dobie zagrożenia granic, że te formacje nagle są bardzo przydatne. Ja myślę, że tutaj Polskę czeka jeszcze dyskusja na temat nie tylko zwiększenia armii, ale zwiększenia rezerw mobilizacyjnych. Chodzi o to, żeby Polacy mieli jak najwięcej wyszkolonych, przeszkolonych osób, nie mówię mężczyzn, osób, tak właśnie, którzy w przypadku zagrożenia mogliby czynnie wziąć udział właśnie w obronie tego naszego państwa.
I cały czas ta dyskusja o bardziej powszechny dostęp do broni, bardziej powszechny dostęp do takiej samoobrony, do takiej mobilizacji militarnej.
Ja a propos WOT-u chciałbym powiedzieć, że jako pracownik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy prowadzę autorski projekt o nazwie Historia z WOT, Historia dla WOT i mniej więcej raz na miesiąc, raz na dwa miesiące od 2019 roku, czyli już bez mała od 3 lat, jestem na zaproszenie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Tutaj w Toruniu mamy taką jednostkę wojskową. Jestem w tym centrum, w tej jednostce wojskowej i odbywam z żołnierzami zarówno zawodowymi, którzy są tam zatrudnieni, jak i z osobami cywilnymi, pracownikami cywilnymi, wykłady, dyskusje, pogadanki związane z najnowszą historią Polski w ramach takiego wychowania proobronnego, patriotycznego. I na podstawie moich spotkań z żołnierzami WOT, ale i z osobami, które są zaangażowane w ten bardzo istotny projekt dla naszego bezpieczeństwa, muszę powiedzieć, że morale wśród tych żołnierzy jest naprawdę bardzo, bardzo wysokie.
Ale tu ojciec wspomniał o tym dostępie do broni, a tu proszę wybaczyć. Ja myślę, że ten system, który na przykład w okresie międzywojennym Polska wypracowała, na przykład była taka formacja Obrona Narodowa, która można powiedzieć była też wzorcem, jeśli chodzi o formowanie WOT-u, Wojsk Obrony Terytorialnej. Tutaj tradycja jest i Obrony Narodowej, i Armii Krajowej właśnie przy tworzeniu. Ale wtedy w okresie międzywojennym na przykład poszczególne kompanie, poszczególne pododdziały miały broń na przykład na posterunkach policji w najbliższej jednostce, czyli nie broń u siebie miał mundur, u siebie miał oporządzenie, natomiast po broń musiał się zgłosić jednak do tej najbliższej jednostki. I rzeczywiście, patrząc na tamte czasy...
I te organizacje społeczne, panie doktorze, wtedy, wydaje się, nie unikały takiego charakteru militarnego, obronnego, że jesteśmy zdolni do walki, a nie tylko do pomocy humanitarnej, bądź jakiejś takiej wsparcia ludzi w jakiejś sytuacji, że tu powiemy, którędy droga, że tu podamy wodę, tylko że było to szkolenie w takich bardzo też spartańskich czasem warunkach po to, żeby zdobyć też umiejętności takie wojskowe wręcz.
Tak, na początku XXI wieku polską armię zaczęto traktować jako siły ekspedycyjne, które ruszają gdzieś tam do Afganistanu, do Iraku, żeby zaprowadzić porządek, pomagać sojusznikom w utrzymaniu bezpieczeństwa, a zapominano, że ta armia jest jednak głównie po to, żeby bronić naszego terytorium. Tych szkoleń nie było mniej. Rozwiązywano jednostki. Proszę, nawet ten przykład. Rozwiązanie pierwszej dywizji zmechanizowanej. To nawiązanie do tradycji, bo to pierwsza dywizja piechoty, kościuszkowcy, taka ideologia. Ale to była dywizja, która bardzo dobrze wpisywała się w ten pejzaż wschodniej części naszego kraju. Po rozwiązaniu była luka. Teraz, kiedy doszło do konfliktu na Ukrainie, kiedy jest niespokojna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, nagle tej jednostki nie było. Trzeba było otworzyć. Powstaje 18. Dywizja Zmechanizowana. 18. Dywizja, która nawiązuje tradycjami do tej historii takiej bardzo dobrej jednostki z okresu międzywojennego, 18. Dywizji Piechoty. Ale ją trzeba odtwarzać. Ile to kosztuje? Ile to nie tylko pieniędzy, ale czasu zajmuje. I proszę zauważyć, niektóre czasami błędne decyzje odbijają się w pewnym sensie, niestety, niezbyt dobrze.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego błędne, ale jeżeli z punktu widzenia tych, którzy rozbrajali, a byli na pasku innych mocarstw, były jak najbardziej z ich punktu widzenia właściwe i do tego zmierzali. Panie doktorze, panowie, mamy telefon. Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się włączyć do tej rozmowy, bo słucham i cały czas słyszę, że ja nie wiem. No po prostu Polacy zachowują się jak małe chłopczyki, którzy ciągną do wojny. Prą do wojny na wszelką siłę. A proszę Państwa, słyszałem taką wypowiedź. To była wypowiedź w telewizji też oczywiście, wypowiadał się pewien rabin i proszę państwa, powiedział tak. Dziennikarka zapytała, jak się oni dogadali z Niemcami po wojnie, bo Niemcy tyle im zła wyrządzili. On powiedział tak. A co my mieliśmy się z Niemcami dogadywać? To nie Niemcy wojnę wywołali, to myśmy sprowokowali. Wszystkie wojny od Napoleona, to myśmy sprowokowali. I teraz będzie wojna atomowa, która ma się zakończyć w 27 roku. Musimy ją sprowokować.
Panie Edwardzie, oby takiej wojny nie była. Też trudno w jakimś wymiarze trudno uwierzyć takie słowa i też nie podważałbym, zresztą pan też nie powiedział, kim był ten człowiek, ten rabin, na którego pan się powołuje, bo to jest czasem bardzo ważne. Taka wypowiedź, panowie bardziej historycy, ale wydaje się niegodna jakiegoś komentarza i uwagi. I nie ze względu na to, że jakoś tam pana lekceważymy, ale tutaj staramy się robić wszystko, żebyśmy dyskutowali w oparciu o fakty i takie osoby, które jeżeli się wypowiadają, to są to osoby z konkretnym autorytetem i wiedzą. Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo. Dwie kwestie jeszcze. Bezpieczeństwo, dużo o nim rozmawiamy, ale wiemy doskonale, że w tych traktatach, o których pytał pan Tadeusz i tłumaczył nam pan dr Przemysław Wójtowicz i też dr Jan Wiśniewski, traktaty to jest obrona interesów. Dopóki mamy wspólne interesy, to rozmawiamy ładnie, pięknie o bezpieczeństwie. A jeżeli te interesy zaczynają być gdzieś sprzeczne albo zaczynamy umawiać się z kimś innym, to zapominamy o wspólnym bezpieczeństwie i zaczynamy gdzieś podważać, prawda? Zmieniły się interesy gospodarcze i zmieniła się pozycja Stanów Zjednoczonych względem Europy. Zmienił się prezydent, więc już całe traktaty bezpieczeństwa, one są zachowywane. Tu nie chcę siać jakiejś paniki czy jakichś takich analiz podejmować zbyt daleko idących. Ale dostrzegamy, że zmieniły się interesy, zmienia się polityka bezpieczeństwa w tym wymiarze globalnym. I o to chciałbym zapytać. Drugie pytanie. Wiemy, że bezpieczeństwo narodowe, cyberbezpieczeństwo to inicjatywa doktora Jana Wiśniewskiego, podjęcia studiów podyplomowych w tym temacie. I właśnie, no to będzie taka debata historyków, politologów, czy to będzie coś więcej, czego mogę się nauczyć, no bo potrzebuję budowania świadomości, bo wiedza buduje moją moralę, o której wspomniał pan doktor Wójtowicz, jeżeli chodzi o tutaj Centrum Szkoleniowe WOT-u, ale narodowe bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo to nie tylko świadomość, ale to również też konkretne umiejętności.
Ja myślę, że zaczynając od tego drugiego stwierdzenia, rzeczywiście studia podyplomowe w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo będą interdyscyplinarne. Na pewno tam znajdą się nie tylko teoretycy, którzy będą wykładać te przedmioty, ale również praktycy, również wojskowi, również policjanci, strażacy, osoby, które mają pewne doświadczenie zawodowe związane właśnie z tymi zagadnieniami. Będą też zajęcia nie tylko teoretyczne.
Czy będziecie korzystać z Pegasusa?
Sprawdzimy, zobaczymy, czy stać nas na to, ale według Izraelczyków tylko instytucje rządowe mogą nabywać ten program, choć można powiedzieć, że budzi to duże wątpliwości, nie tylko organizacje rządowe mogą prawdopodobnie. Myślę, że te kwestie na pewno jest około 60 godzin właśnie związanych z zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Nie tylko kwestie teoretyczne, ale również kwestie praktyczne, kwestie związane z bezpieczeństwem sieci, czyli każdego z nas, bo to dotyka nas właściwie codziennie poprzez uruchomienie naszego telefonu, smartfonu, czy komputera, czy cokolwiek nawet.
Sprawdzał pan doktor, czy był śledzony przez Pegasusa?
Nie, jeszcze nie sprawdzam. Ja myślę, że jestem na tyle szarą osobą tutaj mniej znaczącą.
Może jest tak, że ci, co sprawdzą, są od razu inwigilowani.
Ja myślę, że teraz są takie oprogramowanie, takie aplikacje, że one mogą sprawdzać nawet, co na przykład ojciec robił ostatnio i to nie tylko korzystając na przykład z telewizora czy elektrycznych urządzeń typu pralka. Słyszałem, że nawet można...
Za niedługo żarówki będą z podsłuchem.
No, to by było duże wyzwanie mimo wszystko. Ale przechodząc, ja myślę, że takie studia w pewien sposób są uzupełnieniem studiów na przykład czy ekonomicznych, czy prawniczych, czy specjalistycznych, politologicznych. Ja myślę, że takie osoby, które przyjdą, będą mogły rozszerzyć swoją wiedzę o ten aspekt nie tylko teoretyczny, ale praktyczny. I to, no, 240 godzin. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo dużo i te zajęcia na pewno zwiększą wiedzę odnośnie różnych aspektów. Nie mówię wszystkich, bo tych aspektów, jak, o których mówiliśmy, jest znacznie więcej i przez ponad czy rok studiów ciężko jest wszystkiego dotknąć. Ale myślę, że na pewno to są dobry prognostyk przed zdobywaniem kolejnych umiejętności. A propos pierwszego, ja myślę, że w dzisiejszych czasach takie działania związane z bezpieczeństwem też w internecie są bardzo pożądane. Tutaj na samym początku mówiliśmy o tych fabrykach troli, o tych jak gdyby instytucjach, firmach, które na przykład działają, czy to w Petersburgu, czy w Moskwie. W jednej na przykład z takiej firmy w Petersburgu 3,5 tysiąca informatyków na przykład dostaje pewnego dnia zadanie, że ma to i to zrobić. Na przykład w mediach społecznościowych przeprowadzić kampanię, która będzie dyskryminowała na przykład wyroby nie tylko jednej firmy, ale na przykład promowała nie tylko drugą firmę, która na przykład jest z nami zaprzyjaźniona. Te zagadnienia są mało znane. My tak naprawdę do tego, czy my się tego uczymy? Ja myślę, że takie kwestie związane z nauką w szkole, ja myślę, że już teraz powinniśmy zacząć myśleć o tym, żeby również w szkole, czy to w ramach czy istniejących godzin, czy no, zmieniając pewne siatki, już mówić o tych zagrożeniach związanych z internetem, bo my musimy się tego uczyć. Była taka świetna kampania chyba społeczna, mówiąca o tym, jak ktoś, rodzice rozmawiają z dzieckiem przed pójściem do szkoły, o tych zagrożeniach. Ale rodzice nie rozmawiają z dzieckiem, czy mało kiedy rozmawiają przed wejściem do internetu, przed uruchomieniem różnego rodzaju aplikacji. O tym się nie mówi. Rodzice nie rozmawiają. My musimy się tego nauczyć. Ja myślę, że jeszcze, taki przykład, po 2007 roku w Estonii zaczęto również edukować.
Dzisiaj częściej rozmawiamy o Estonii niż o Polsce, panie doktorze.
No proszę wybaczyć, to już takie troszeczkę kwestie moje zawodowe, ale myślę, że Polska dopiero niedawno zaczęła tak naprawdę zwracać uwagę na te aspekty. Tu przy też Ministerstwie Obrony Narodowej powstają różne instytucje, które mają się tym zająć. W końcu, bo rzeczywiście my byliśmy w pewien sposób opóźnieni. Nie chcę już tutaj mówić o wcześniejszych rządach, bo to powoduje, że na przykład konflikty personalne doprowadziły do tego, że takie pewne biura związane z cyberbezpieczeństwem powstały, zostały zlikwidowane i dopiero niedawno zostały ponownie odbudowane. No, szanowni państwo, jeżeli kwestie personalne zaczynają przysłaniać nam główne aspekty działania państwa, no to rzeczywiście...
To, co mówił pan doktor Wójtowicz o bezpieczeństwie wewnętrznym. Pan doktor...
Tak, to może ja nawiążę do tego bezpieczeństwa Polski, nie o Estonii, ale o bezpieczeństwie Polski. Kilka takich elementów związanych z podsumowaniem do tego, co też ojciec kanclerz wspomniał, że politycy na świecie zmieniają się chociażby w Stanach Zjednoczonych i to bardzo fluktuuje, jeżeli chodzi o nasze relacje polsko-amerykańskie. Dlatego najistotniejszym elementem dla naszego bezpieczeństwa jest bycie przygotowanym, posiadanie na tyle silnej, dużej siły odstraszającej militarnej, żeby ewentualnie zniechęcić do jakiejkolwiek agresji, czy to klasycznej, czy to hybrydowej w naszego wroga. Niemniej, no warto też sobie powiedzieć i nie oszukujmy się, nie jesteśmy mocarstwem, nie jesteśmy państwem, które będzie w stanie samodzielnie obronić się, zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dlatego mimo wszystko, mimo całych ułomności i niewiadomej odnośnie tego, jak zachowają się nasi sojusznicy, mimo tego warto funkcjonować w dotychczasowych strukturach międzynarodowych. Przede wszystkim dobrze, że jako Polska jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego NATO. No, widzimy przykład Ukrainy, która historycznie po 1990 roku podążyła inną drogą i teraz ma problemy, jakie problemy. Druga rzecz to na pewno mimo całych minusów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze, uważam, że jak na razie w Unii Europejskiej również warto być, warto pozostać, albowiem tutaj o tym dzisiaj nie mówiliśmy, skupiliśmy się przede wszystkim na aspektach militarnych, ale dla stabilności państwa obok elementu militarnego również bardzo istotny jest element ekonomiczny. Silna gospodarka to silne państwo i dzięki temu jest więcej środków na obronę.
Też ten element kulturowy, bo mówimy o bezpieczeństwie narodowym, czyli danego narodu. Tak szybko sprawdzałem, panowie wiedzą, ja takie rzeczy czasem muszę sprawdzić. Putin rządzi w Rosji od 1999 formalnie, roku. Tak. Formalnie i praktycznie. Nie tylko
praktycznie. Formalnie od 2000.
Nazarbajew w Kazachstanie rządził od 1989 do 2019. Wystarczyły 2 lata, żeby nagle pojawiła się tam destabilizacja. I też od tego chyba wyszliśmy, od takich państw, które nie mają systemu demokratycznego, ale system bardziej taki, powiedzielibyśmy, no nie totalitarny wręcz, ale taki
autorytarny. To jest klasyczny system autorytarny z politologicznego punktu widzenia.
Patrząc nawet na ostatnie działania, czy to Rosji, czy Chin, bo o Chinach właściwie zapomnieliśmy tutaj czy zbyt dużo nie mówiliśmy, ale ja powtarzam w ostatnich właśnie też spotkaniach ze studentami, w wywiadach, rozmowach z ekspertami, że ta dyskusja, która miała miejsce w połowie grudnia 2021 między Putinem a Xi Jinpingiem, dyskutowano na temat bieżących wyzwań. Ja myślę, że te dwa państwa grają wspólnie na pewną destabilizację.
Ale dyplomacja rosyjska, teraz trzeba też powiedzieć, bardzo sprytnie rozgrywa, bo okazuje się, że Putin rozmawia z Macronem, Putin rozmawia z Bidenem, Putin rozmawia z prezydentem Chin, tak? I okazuje się, że wszystkie jakby ścieżki prowadzą do Moskwy bądź przez Moskwę. To nas też powinno w pewnym wymiarze zastanowić. Dziękuję za rozmowę. Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo. Dr Jan Wiśniewski, kierownik Instytutu Politologii Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz dr Przemysław Wójtowicz, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy i też Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękuję panom za przybycie do studia. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.